Radio Gdańsk. Słuchaj od nowa.
No i powracamy do naszego plenerowego studia, można powiedzieć, które jest w Multikinie w Sopocie. Trwa festiwal Dwa Teatry. Nasze słuchowiska dla dzieci na tym festiwalu są pokazywane. No i doczekaliśmy się. Jadwiga Możdżer, reżyserka. Piąty żywioł. A co to za strój, pani Jadwigo, w ogóle taki jakiś, bo to w ostatniej chwili pani do nas przyjechała.
No bardzo się spieszyłam.
Od cystersów.
Tak, tak. Dzisiaj trwa jarmark cysterski, na który bardzo serdecznie zapraszamy. Gościmy bardzo wielu fajnych artystów. Nasze słuchowisko również będzie odsłuchiwane o godzinie 18. Także Stara Oliwa, Dom Zarazy, dzieje się.
Dzieje się, czyli to słuchowisko, które było dzisiaj, będzie w Oliwie jeszcze, dodatkowo.
Tak, dlatego, że jego tematyka oscyluje wokół Nocy Świętojańskiej, a jarmark odbywa się właśnie na przełomie równonocy, a więc w czasie świętojańskim, dlatego będziemy również je odsłuchiwać wspólnie z publicznością.
No jest kolejny aktor.
Mikołaj Gruszkiewicz, którego słuchacze Radia Gdańsk już znają, bo wystąpił w audycji Dobry Wieczór z Kulturą jako partner sceniczny podczas ostatniej premiery Jadwigi Możdżer, Kallas.
No, a w słuchowisku?
A w słuchowisku była rola oczywiście łowiorza.
Kogo?
Łowiorze.
Bo to mówiliśmy o takim staropolskim języku, mówiliśmy o
kaszubskim języku,
słownictwie kaszubskim.
Tak mi się nawet
się pożegnaliśmy po tej poprzedniej części do Uzdrzeni, tak? To jest po kaszubsku. A kaszubski znasz?
Nie.
Jak ty? No to jak?
No to mi się tak przypomniało.
Rozumiem.
Bo rybaków było kilku i trzeba było go wyłonić spośród tej czeredy, więc był łowiosz, była siostra łowiorza i takimi drobnymi właśnie akcentami staramy się trochę nawiązać do stylizacji językowej, która zawiera elementy kaszubskie.
Ale nie tylko kaszubskie, także elementy starej polszczyzny.
Tak, rzeczywiście. Odkurzamy, odnawiamy, przypominamy i namawiamy do umiłowania języka ojczystego, który sięga, powiedzmy, początków XIX wieku.
No ktoś już kiedyś napisał, że Polacy nie gęsi, prawda?
No my i mówimy, i śpiewamy, i wskrzeszamy piosenki ludowe, czyli mówimy tutaj o sztuce tradycyjnej, która nie pamięta swoich aktorów i autorów, tych, którzy ją popularyzowali, ale ona jest wciąż żywotna, bo zawiera wiele bardzo ważnych życiowych prawd.
No właśnie, to bardzo, bardzo fajne określenie. Muzyka ludowa, muzyka tradycyjna.
Tak.
Ja się spotkałem z tym drugim określeniem w różnych miejscach na świecie, częściej niż w Polsce. U nas się mówi muzyka ludowa i często się do tego podchodzi w taki sposób, może no, z przymrużeniem oka, a gdzie indziej na świecie się tę muzykę pielęgnuje.
No to jest chluba.
No przecież wydziały muzyki tradycyjnej, chociażby w bliskiej nam kiedyś Bułgarii, wydziały muzyki tradycyjnej na uniwersytetach chińskich, tam nikt nie używa elementów muzyka ludowa, tylko elementy nazywają się po prostu tradycyjną muzyką.
Ja myślę, że to jest coś bardzo ważnego, co możemy robić my jako ludzie kultury i sztuki, czyli przypominać, wznawiać i rewitalizować, dlatego że już 20 czy 30 lat temu moje przyjaciółki, które jako muzykolożki robiły badania swoje doktoranckie i magisterskie, okazało się, że nie ma w Polsce folkloru, jest tylko folkloryzm. I udało im się znaleźć kilka ostatnich osób, które jeszcze śpiewały, jak to one powiedziały, babcie z ostatnim zębem, które śpiewały przepiękne melodie i też to, co my pokazujemy w słuchowisku, to jest właśnie chwytanie rzeczy zapisanych i odnawianie ich, czyli dostajemy zapis nutowy, Bogu dzięki, że on w ogóle powstał i był. No i przetwarzamy tą muzykę. Przetwarzamy ją w śpiewie, w mowie, w cytatach i w opracowaniach muzycznych. Jedne na jazzowo, jedne tradycyjnie, inne właśnie jako warstwa typowo rdzenna, czyli grana na żywych akustycznych instrumentach.
No wspomnieliśmy tutaj o bracie, czyli Leszku, który także swoich dźwięków tam użyczył w tym słuchowisku.
Rzeczywiście pojawił się.
Pojawił się.
Tak, to była bardzo ciekawa historia, bo piosenka właśnie ludowa o wianuszku, bardzo mi na niej zależało, ona pięknie łączyła się ze scenariuszem, no i Tosia pojechała do studio, nagrali to po prostu tak spod palca. Oczywiście Tosia wcześniej była jako nasz mały wykonawca przygotowana wokalnie do tego. No i to zupełnie zagrali na freestylu, wyszła z tego bardzo przyjemna rzecz i właściwie za tym poszedł też pomysł tego, że jeżeli taką jakość proponujemy, to cała reszta sfery muzycznej była moim takim marzeniem, żeby była grana akustycznie. I tak rzeczywiście się stało. Pojawiła się kapela kaszubska. Części fortepianowe też były przez nas nagrywane na żywo, część moich kompozycji, niektóre kompozycje przetwarzane przez Pawła Wikulskiego. Także to jest piękna współpraca, że te same wątki muzyczne i kompozytorskie przechodzą przez ręce różnych twórców.
Nie, ale to jest w ogóle, myślę, że ten utwór, bo nazywajmy to po imieniu, bo to słuchowisko jest utworem, jest czymś wyjątkowym, bo z jednej strony mamy dzieci, które grają. Z drugiej strony mamy pielęgnowanie tradycji. Z trzeciej strony dochodzimy do korzeni nie tylko języka, ale również do korzeni muzyki. Myślę, że nie ma takiego produktu na tym festiwalu. Ja myślę o tych produktach, które zakwalifikowały się do konkursu, jak wasze słuchowisko.
To było spełnione moje wielkie marzenie. Naprawdę, bo ja wychowałam się na bajkach muzycznych. I chciałabym, aby takich bajek słuchały moje dzieci, ale poza tym myślę, że to jest bardzo ważne, żeby nasza młodzież nie była wytrawiona zupełnie z poczucia tego, kim naprawdę są. I również to, o czym pan redaktor powiedział, że sztuka tradycyjna jest bardzo pielęgnowana w Azji. Myślę, że mój 2-letni pobyt w Indonezji spowodował, że ja zaczęłam również w inny sposób patrzeć na moje kulturowe, rdzenne, takie wartości, bo tam za każdym razem pytano mnie, jaki jest twój taniec, pytano mnie o języki regionalne i wtedy powiem szczerze, zrobiło mi się wstyd, że ja mówię po prostu po polsku. No a Indonezja, przypomnijmy, to jest ponad 800 dialektów i każdy z tych dialektów ma swoje rdzenne dźwięki i rytmy. I my to również mamy w mowie, mamy to w tańcach i to chciałabym wskrzeszać, bo nasze dzieci niestety nie rozróżniają nawet czapek krakowskich. Na czapkę krakowską mówią, że to jest czapka chińska.
No tak, a mówimy tutaj o wykorzystywaniu zwrotów kaszubskich w tym słuchowisku. To zapominamy, że w tym rejonie, chociażby w okolicach Pucka, to tych odmian języka kaszubskiego jest kilkanaście, z tego co mi powiedziano.
No, ja posłuszyłam się taką stylizacją językową, żeby czerpać ze słownika staropolskiego, stworzyć z tego jakąś poetykę, która, powiem, działałabym, archaizuje troszeczkę, ale żeby to było strawne i czytelne. Dlatego ten język kaszubski pojawia się w pieśni, pojawia się w króciutkich dialogach, a reszta jest to jakby język budowany przeze mnie na bazie języka staropolskiego, który poprzez kontekst interpretacji staje się, mam nadzieję, czytelny dla widza, dla słuchacza.
No myśmy się zastanawiali tutaj w poprzedniej rozmowie, czy teatr Jan Tark, tak, bo on tak się nazywa, z kaszubskiego będzie kontynuował tę formę. Myślę o formie słuchowiska. No i takiej odpowiedzi jednoznacznej nie usłyszeliśmy, Tomku, prawda?
Jednoznacznej nie, ale było coś takiego, że być może, dlaczego nie?
No ale zobaczymy, czy młody człowiek pamięta swoją rolę?
Można powiedzieć, że tak.
A mógłbyś nam coś powiedzieć?
No cóż, no to jest to oczywiście rola jak rola, no, ale... No,
przypomnij, jaka to rola?
Łowiusz.
Łowiusz, tak.
Łowiusz,
rybaka.
Tomek musiał ci przypomnieć.
No, po drodze już parę ról popełniłeś innych, także...
Tak, no. Ale jeszcze no, mam nadzieję, że moja pamięć nie
no
jest
to
taka
jak
zła.
Jest ten, no to jak jako ten łowicz, powiedz coś w tym języku łowicza.
Łowiorza.
Łowiorza.
A to niestety nie pan redaktor.
Co?
Tutaj.
Ale może mógłbyś...
Zaatakował mnie źle, ale...
ale może możesz powiedzieć, zrobić niespodziankę, dlatego że my po drodze zrobiliśmy jeszcze kolejną, popełniliśmy kolejną staropolską produkcję Dziady i Baby Święcone.
A tak.
Tam co, jest... a to Dziady bardziej Święcone, czy Baby bardziej Święcone?
No właśnie, no ja tam akurat gram babę ewidentnie niedoświęconą. I rzecz kręci się wokół Wielkiej Nocy. No i Mikołaj właśnie tam gra dziedzica, który czyta odę, no czyta, interpretuje odę do baby.
O, odę do baby poprosili.
Odę do baby.
Tak.
Jakiś fragmencik, tak?
Fragmencik, a my z Tomkiem sobie to zapiszemy i też może wygłosimy jakiejś babie taką odę.
No to jest oryginał, także on nie zmyśla. Dawaj odę. Dobrze. Do baby.
Dawaj odę.
Babo, o babo, przedziwnego smaku. No zdobicie lukier różanymi wzory, kolorowego, nieszczędnego smaku. Skroś się przejęły pachnące wapory i nikt w perfekcji twej nie znajdzie braku, choćby to krytyk był zaiste skory. I co?
No i super. Ja myślę, że postawimy tutaj kropkę, coś zagramy, a my sobie z Tomkiem wynotujemy te słowa i będziemy odę do baby mogli komuś powtórzyć.
Radio Gdańsk. Zawsze tam, gdzie ty.
Radek Gdański jest w Sopocie, a z nami Jadwiga Możdżer, no i młody człowiek, który odę do baby nam przed momentem przedstawił, Mikołaj Gruszkiewicz. Pani Jadwigo, dzieci, młodzież w słuchowisku Piąty Żywioł, to jest jakby jedna strona medalu, ale ta obsada jest chyba znacznie szersza, bo tam też byli dorośli, aczkolwiek nie zawodowcy.
Tak, rzeczywiście byli i dorośli, i dzieci, i młodzież. Młodzież to uczniowie specjalności teatralnej i projektowania kostiumu i ubioru, Liceum Sztuk Plastycznych, a także Ogólnokształcącego Liceum Programów Indywidualnych. Oprócz tego byli tacy wolni strzelcy, którzy do nas dołączali. Wśród tych dzieci niedowidzące, był też Marcin Skowroński, również aktor niedowidzący, i był też profesjonalista Marian Rajski. Tutaj warto powiedzieć, że jest to pokolenie, pierwsze pokolenie powojenne. Pan Marian był asystentem naszej kochanej Baduszkowej. Także bardzo nam też zależało na tym, żeby młodzież zobaczyła inną klasę mówienia scenicznego i taki wypielęgnowany literacki język.
No, naprawdę po prostu jest to imponujące, co udało wam się zrealizować.
To była bardzo trudna produkcja, bo żeby to zewrzeć, często było tak, że ja musiałam partnerować pewnym osobom, które w ogóle nie spotkały się w studio. I myślę, że pewnym fenomenem też Jacka Puchalskiego jest to, jak on pięknie to zmontował, ale też to, na ile zaufali mi aktorzy, że odpowiadali mi na żywo w takich intencjach, na jakie się umówiliśmy, że to się potem skleiło i to słychać, jakby oni ze sobą rzeczywiście dialogowali. Ale najczęściej tym drugim dialogującym musiałam być w zastępstwie ja. I to się dzięki temu, myślę, też udało, bo nie zebralibyśmy się.
No tak,
z całą
no to
taką ekipą.
Obsada jest duża, natomiast to jest fakt. W wielu słuchowiskach, nie tylko zresztą słuchowiskach, ale w wielu produkcjach radiowych czasami tak. Słychać, no niestety, ewidentnie, że jest to nagrywane w różnym czasie, w różnej przestrzeni i tak dalej, i tak dalej. Tutaj pani się udało to wszystko scalić za pomocą Jacka, który ciągle, przypominam, jest również laureatem festiwalu Dwa Teatry, nagrody imienia Janusza Hajduna za realizację akustyczną, która była przyznawana przez wiele, wiele, wiele lat.
To wspaniała współpraca, naprawdę. On tak pięknie pracuje z dziećmi i tak daje nam przestrzeń i tak też czasami daje takie sugestie, które nam nawet w przygotowanej interpretacji otwierają jakieś nowe widzenie niektórych fragmentów tekstu.
No ale też pani narracja, no też to trzeba pochwalić. Bardzo, bardzo taka interesująca i jednocześnie, no powiedziałbym, to jest tak jak z muzyką filmową. Po prostu jest jednak film, a muzyka potem. I tak samo jest tutaj. To mi powiedziała Joanna Bruzdowicz kiedyś, która współpracowała z no, wielką reżyserką Ari Vardi we Francji. Któregoś razu przedstawiła jej muzykę, a ona powiedziała, że to się nie nadaje. Ta muzyka jest zbyt piękna i nie będzie tego filmu. I tutaj jest z pani narracją tak samo. Po prostu jest naturalna. To się rzadko zdarza, także gratulacje.
Dziękuję.
No dobrze, Tomku.
Tak patrzę, bo spektakl dzisiaj był prezentowany na
ale
festiwalu,
będzie.
Ale jeszcze będzie. Był w Sopocie, będzie w Oliwie o godzinie 18 w Domu Zarazy. Będzie można jeszcze usłyszeć ten efekt, o którym cały czas mówimy.
Tak, tak.
Piąty Żywioł.
Rzeczywiście chcemy jeszcze naszą publiczność ugościć właśnie historią tą świętojańską, a później kapela Cystersjans jeszcze zaśpiewa nam muzykę też dawną. To też jest bardzo ciekawe, bo są to też wykopane gdzieś z manuskryptów zapisy, które ożywają. Zresztą całe to wydarzenie właśnie, no muszę powiedzieć, na naszym jarmarku nie mamy ani jednego kolorowego balona.
Mówimy o jarmarku, który odbywa się w Olinie.
Tak, on się właśnie...
W tej chwili
trwa.
I pogoda mu nie przeszkadza.
No właśnie, dmuchaliśmy wczoraj cały czas na niebo, żeby przegonić. I
prawie się udało.
Tak, ale z cukru nie jesteśmy. Są piraci, są damy dworu, było ślubowanie.
I żadnego balona.
Ani pół.
Ani pół nawet.
I nawet muszę powiedzieć, że właśnie cały jarmark zorientowany jest na swoiste piękno, dlatego że stoją piękne kramy, są ludzie w kostiumach, w ubiorach dawnych, w lnianych. Nie jest to taki ordynarny handel jarmarkowy, tylko każde stoisko, które coś chce sprzedać, jeśli ktoś coś by chciał kupić, to przede wszystkim oferuje pracę rąk, czyli rzemiosło. Przypominamy dawne rzemiosło, także jest tkanie średniowieczne na bartku.
Na są czym, przepraszam?
Na bartku. To jest taki rodzaj grzebyka, na którym można przeplatać zapaski. Dużo bardzo ciekawych rzeczy właśnie rzemieślniczych. Oprócz tego jest historyczna fotobudka. No i tak jak powiedziałam, odbyło się...
Co to znaczy historyczna fotobudka?
To znaczy, że wiszą tam...
My tacy trochę niedouczeni jesteśmy.
Ubiory sceniczne i historyczne. I osoby, które przychodzą na jarmark, mogą bezpłatnie przebrać się w strój dawny, historyczny, regionalny. Zrobić sobie zdjęcie.
Aha, czyli przebierają się, nie wkładają głowy w jakiś obrazek namalowany.
A jeśli o to chodzi, to jest jeszcze inna rzecz. Niewidzialny Gdańsk prezentuje magiczne pudełka, gdzie można właśnie włożyć ręce do czarnego pudełka i dłońmi poznawać świat. Także chcemy otwierać wrażliwość, chcemy pokazywać piękno, pokazujemy artystów niszowych, rękodzieło. I tak jak powiedziałam, odbyło się uroczyste otwarcie szafy, w której stoi Poczet Królów Polskich, pięknie wydany, żeby dzieci przypomniały sobie o tym, że zawsze przed klasową i po klasowie mogą przyjść do domu zarazy, otworzyć magiczną szafę, w niej znajdą mapy, znajdą przewodniki historyczne, encyklopedie, takie papierowe, niekoniecznie komputerowe.
Nie muszą szukać w komórkach.
No właśnie możemy, wujek Google może odpocząć.
No dobrze, a baba i dziad będą?
No,
i są?
Absolutnie będą, tak. Dlatego właśnie ja dzisiaj też pojawiam się w ubiorze z tego względu, że po prostu spieszyliśmy się bardzo, żeby do was przyjechać i być tu z wami. No ale baby jeszcze właśnie się pojawią na pewno na tym naszym jarmarkowym wybiegu.
A po jakiemu będą mówić?
One będą z przytupem podłączać kable do słuchowiska.
No my się bardzo cieszymy, że to słuchowisko pojawi się jeszcze raz i będzie można odsłuchać je w innym miejscu niż miejsce właściwe dla festiwalu Dwa Teatry. No i cóż, no jeszcze też się cieszę, że nie musieliśmy za bardzo tego skracać, bo tutaj na dwóch teatrach zwykle jest tak, że słuchowisko musi się zacząć i skończyć w konkretnym momencie, natomiast tu akurat zezwolono i dopuszczono do konkursu dwie części.
Ja bardzo za to dziękuję, bo przyznam, że chodziłam jak wilk po klatce, kiedy musiałam przystąpić do skracania, więc bardzo się cieszę, że ostatecznie tutaj myślę, że wiekopomną rolę odegrało Radio Gdańsk, które stanęło za nami, aby to słuchowisko po prostu mogło pokazać się w pełnym jego kształcie.
69 minut.
No tak. No bo powiedzmy sobie szczerze, no to też wynika czasami z naszej ramówki. No trudno pokazać słuchowisko w całości, które ma 69 minut, jeżeli są serwisy.
Znaczy można udawać, że w słuchowisku, że akurat leci serwis w radiu i wpuścić serwis autentyczny. Za każdym razem będzie inaczej.
No szczęśliwie na półmetku znalazła się właśnie piosenka, którą śpiewa Tosia z wujkiem Leszkiem, więc to tak jakoś trochę domyka i pozwala ewentualnie w dwóch częściach poznać tę historię.
Jest w naszym archiwum słuchowisko, które było nadawane z Centrum Świętego Jana. To było słuchowisko w reżyserii Andrzeja Piszczatowskiego, zrealizowane wspólnie z Nadbałtyckim Centrum Kultury. Nazywa się to Wojna Światów. Ja też brałem w tym słuchowisku udział, bo podobno, naprawdę zapowiadałem jakiś koncert, który miał się wydarzyć na Łowiance. No i Marsjanie nas napadli. No i efekt był przerażający, bo ludzie dzwonili do radia, do ówczesnego prezesa, co się dzieje, gdzie to jest i tak dalej, i tak dalej. Także Wojna Światów, powtórka z rozrywki była.
Każdy ma taką Wojnę Światów, na jaką sobie zasłużył, widać.
No takie to jest życie, takie to jest życie. W każdym razie bardzo gratulujemy tego pomysłu i liczymy na kolejne, pani Jadwigo, naprawdę.
Ja nie dam się długo prosić, bo ja już mam tam, że tak powiem, pełną szufladę. Bo czasami tak się zdarza, że po prostu pojawia się jakiś wątek, który właśnie uważam za ważny. Dlatego, że ja myślę, że jednak trzeba pomagać młodzieży, bo młodzież nasza jest wspaniała. Jest to tylko kwestia tego, co my jako dorośli im proponujemy, co my im odsłaniamy z tego bardzo szerokiego wachlarza różnych piór, które pojawiają się w mass mediach i w popkulturze. I myślę, że ten powrót do korzeni jest bardzo ważny. On naprawdę nas ukorzenia po prostu i sprawia, że stajemy się twórczy.
No, to jest, można powiedzieć, truizm, co powiem w tym momencie, ale pielęgnowanie tradycji, pielęgnowanie kultury. Mówimy bardzo dużo o patriotyzmie ostatnio, przez ostatnie lata bardzo jeszcze więcej mówiliśmy. Natomiast prawda jest taka, że kultura, tradycja stanowi o tożsamości narodu i bez tego i bez tych elementów po prostu narodu nie ma i trzeba o to dbać.
No ale jak ktoś porównuje do pana profesora Krzysztofa Pendereckiego, pana Zenona M., i mówi, że to jest takiej samej rangi kompozytor i ten człowiek decyduje o tym, co ludzie oglądają w telewizji przez lata, no to chyba nie jest najlepiej.
No tak, ale też mamy takie przepisy, które na przykład mówią, definiują muzykę polską na przykład w takich mediach jak nasze, że jest to utwór słowno-muzyczny w języku polskim i taki Krzysztof Penderecki się nie łapie niestety. Chopin też, z wyjątkiem może tych kilkunastu pieśni. To jest taka paranoja, no powiedzmy sobie uczciwie.
No cóż, teoria jest po to, by nią była. Praktyka pokazuje, że życie nas może wielokrotnie zaskoczyć. A prawda jest taka, że jeżeli chce się zniszczyć naród, to wystarczy zdemoralizować młodzież i zniszczyć jego zdrowie. Nie trzeba nawet jednego wystrzału karabinu. Więc myślę, że nasza świadomość rodzicielska, pedagogiczna, nauczycielska to jest coś bardzo ważnego i jak również świadomość tego, co my wypracowujemy międzypokoleniowo. Bo ten międzypokoleniowy most to jest ta potęga, dlatego że patrząc na pradawnych śpiewaków chociażby indyjskich, no to Mahabharata czy Ramayana przeniosła się w ludzkiej myśli, nie na twardym dysku i często przenieśli je przez wieki niepiśmienni śpiewacy. Także myślę, że jednak jest nadzieja, że muzyka wymyka się ramom i definicjom.
No tak, no i jest też nadzieja, że nie zdominuje tej muzyki tak zwana sztuczna inteligencja. Co zresztą potwierdziło dwóch młodych kompozytorów, których miałem okazję gościć na antenie Radia Gdańsk, bo tam był tekst. No ja się zapytałem, kto jest autorem tego tekstu. No usłyszałem, częściowo ja, częściowo ktoś, a częściowo sztuczna inteligencja. Młody artysta, no, zapytany, dlaczego sztuczna inteligencja, bo odpowiedział po prostu, takich głupot ja bym sam nie wymyślił.
No, sztuczna inteligencja uczy się od człowieka, więc może to zwielokrotnić, powielać, przetwarzać, zupełnie jak w umowie RODO, ale myślę, że nie stworzy czegoś, co poruszy ludzkie serce. Także zawsze pytam moich uczniów, czy wiecie, po co ludzie przychodzą do teatru? No, że oni przychodzą po energię, tak naprawdę. I tą energię, którą my możemy przez pracę naszego ciała na scenie i intelekt przekazać, to ona musi pochodzić z serca. A sztuczna inteligencja serca nie ma, więc po prostu nie może operować w ogóle tego rodzaju energią.
No i niechaj to będzie puentą naszego spotkania. Jadwiga Możdżer, reżyserka, pomysłodawczyni słuchowiska.
Pomysłodawczynią była Kasia Michalska, to warto podkreślić. A już później my to wzięliśmy w swoje ręce i...
Piąty żywioł, tak czy inaczej, do odsłuchania jeszcze dzisiaj w Oliwie.
W domu zarazy.
W domu zarazy. No a tą odę do baby przedstawił nam Mikołaj Gruszkiewicz.